Maciej Wielobób. Sny, senne wizje i przypowieści. Fragmenty duchowej ścieżki. Wydawnictwo Sensus. Czyta Roch Siemianowski. Od autora. W ramach poszukiwania duchowej wolności wiele ścieżek mistycznych odnosi się do pracy z procesem śnienia. Tradycyjnie ta praca raczej była uważana za część większej całości, a podejścia, wedle których joga śnienia jest jedyną praktyką, zrodziły się prawdopodobnie dopiero w XX wieku. Nie odmawiając im słuszności, w tej książce jednak przedstawiam tradycyjne rozumienie pracy ze śnieniem według przekazu indyjskich sufich, które od wielu lat stosuję w swojej praktyce i nauczaniu. By dogłębnie zrozumieć medytacyjną pracę ze śnieniem, warto wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze, praca ze śnieniem jest częścią duchowej drogi, czyli ścieżki oduczania się, porzucania automatyzmu i docierania do swojego prawdziwego ja, a zatem do doświadczenia siebie poza identyfikacją z ciałem, myślami i emocjami. Jeśli chcecie zrozumieć, czym jest duchowa ścieżka, polecam zapoznanie się z moją poprzednią książką Duchowość na co dzień. Po drugie, zasadniczy trening związany z medytacyjnym podejściem do śnienia odbywa się w stanie czuwania. Ta praca z uważnością dopuszczanych do siebie wrażeń, z wypracowywaniem pewnych etyczno-psychologicznych jakości oraz treningiem duchowym, który prowadzi do jedności, może zaowocować odpowiednim skupieniem w snach mentalnych, dopuszczeniem do siebie znaczenia symboli w snach symbolicznych oraz gotowością na poznanie i działanie manifestujące się w snach astralnych i duchowych. Dlatego też, oprócz opisu rodzajów snów, skupiam się na duchowym treningu, który pozwala nam dotrzeć do różnych aspektów śnienia. Moje propozycje na pewno będą najbardziej pomocne dla osób, które mają już jakieś doświadczenie ze śnieniem lub z medytacją. Ale nie można ich potraktować jako program od A do Z, ponieważ takiego programu po prostu nie ma. Pomimo tej samej esencji stojącej za każdym z nas, pomimo że więcej nas łączy z innymi niż dzieli, to jednak owe różnice w wieku, fazie życia, życiu rodzinnym, zawodowym, stanie zdrowia, aktualnych potrzebach, doświadczeniu itd. sprawiają, że każdy ma indywidualną ścieżkę. Stąd też w każdej szkole medytacyjnej jest instytucja nauczyciel-uczeń. Jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia w praktyce, poprowadzenia czy choćby jednorazowej odpowiedzi na pytanie, śmiało odezwijcie się do mnie. Najlepiej drogą mailową, korzystając z danych kontaktowych na mojej stronie maciejwielobob.pl. Wielu sufich traktuje sny jako swego rodzaju przypowieści, a pracę ze snami i wizjami sennymi niczym pracę z przypowieścią. Dlatego też adept na ścieżce mistycznej nie analizuje snów, a raczej otwiera się na ich znaczenie i medytuje nad nimi. By wprowadzić nieco w klimat prowokatywnej tradycji przypowieści, spontanicznie w trakcie pisania książki dodałem ostatni rozdział o przypowieściach i innych fragmentach duchowej ścieżki. Za powstanie tej książki i wszelkie jej niedoskonałości ponoszę pełną odpowiedzialność, jednak prawdopodobnie by ona nie powstała, gdyby nie pewne sploty wydarzeń i wsparcie czy zachęta różnych osób. Tu przede wszystkim jestem winny wdzięczność moim najważniejszym nauczycielom, Karim Bakszowi Witefejnowi, Mahmudowi Kanowi i Satwie Roos van Dorsen. To dzięki nim poznawałem nauczanie Hazrata Inayata Kana i jego następców, jak również na ich wsparcie na różnych etapach ścieżki mogłem liczyć. Dziękuję mojej żonie Agnieszce, która wytrwale podąża ze mną mistyczną ścieżką i wspiera mnie w różnych działaniach, oraz mojemu synowi Tymonowi, który od małego był dla mnie inspiracją do porzucania automatyzmu. Poprzez swoje pytanie, ale dlaczego? Po którym pojawiało się we mnie pytanie, no właśnie, dlaczego? A jak wiadomo, samoświadomość to już początek zmiany i wyzwolił we mnie kolejne pokłady bezwarunkowej miłości. Dziękuję też moim uczniom, którzy stymulującymi pytaniami zobowiązywali mnie do podejmowania kolejnych, ważnych dla nich tematów. Szczególne podziękowania w kontekście tej książki należą się Anecie Warszawie, która po sobecie, spotkaniu medytacyjnym, na jakim podjąłem temat śnienia, niestrudzenie lobbowała, by stał się częścią jednej z letnich szkół medytacji, które prowadziłem. Spora część z tego, co czytacie w tej książce, jest zapisem pracy z 6. letniej szkoły medytacji Otwartej Drogi w 2017 roku w Męcinie. Dziękuję również całemu zespołowi z redakcji mojego wydawcy, grupy Helion. Bez pracy redaktorki prowadzącej, korektorek technicznych i językowych oraz oczywiście porządnego opracowania graficznego i składu, materiał ten na pewno byłby dużo mniej strawny. Dziękuję. Maciej Wielobub, Sędowice, 2 maja 2018. Rozdział pierwszy. Mistyczna ścieżka. Szkoła lub laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Praca ze śnieniem nie ma większego sensu, jeśli nie jest osadzona w szerszym kontekście duchowych poszukiwań. Każdy nauczyciel, i ja tu nie jestem wyjątkiem, nawet jeśli jest otwarty na inne metody i ścieżki, musi być osadzony w pewnej tradycji, metodzie czy podejściu. Dlatego też w celu przedstawienia obszaru moich dalszych rozważań pozwalam sobie rozpocząć książkę od wskazania źródła, a zarazem kontekstu mojego nauczania, ścieżki Otwartej Drogi, jednej z linii inicjacyjnych sufickiej szkoły Iniyati. Wznieś nas ponad podziały i różnice, które dzielą ludzi. Hazrat Inayat Khan. Cierpienie, niespełnienie, tęsknota. Punktem wyjścia do duchowych poszukiwań jest cierpienie, którego doświadcza każdy w różnych formach, od namacalnego, fizycznego lub psychicznego bólu, poprzez poczucie niespełnienia w jakiejś dziedzinie życia, po doświadczenie subtelnej, a jednak rzeczywistej dla wielu osób, metafizycznej, nieokreślonej tęsknoty. Niezależnie od formy cierpienia, jest ono związane z naszym automatyzmem, naszymi uwarunkowaniami i identyfikacjami. Dlatego ścieżka medytacyjna jest ścieżką oduczania się. Oduczania się tego, czym lub kim jesteśmy. Kilka definicji. Medytacja to różnego typu techniki wychodzące od koncentracji, skupienia lub od ćwiczenia stanu obecności, uważności. Proces oduczania się, deidentyfikowania, porzucania automatyzmu uruchamiany przez te techniki. Ścieżka rozwojowa, duchowa, wspierająca ten proces. Medytacja jest pełna tylko wtedy, gdy wszystkie trzy z wyżej wymienionych elementów współistnieją. Mistycyzm to ścieżka bezpośredniego doświadczenia metafizycznej rzeczywistości, która przekracza mierzalne doświadczenie psychologiczne. Istotą mistycyzmu jest odrzucenie dogmatów i zanurzenie się w praktycznej ścieżce poprzez takie narzędzia jak medytacja i towarzyszące jej praktyki, ale też kultywowanie miłości. Warto jednak pamiętać słowa Hazrata Inayata Khana. To samorealizacja jest ideałem, celem, a nie proces prowadzący do niej. Mistycy nie zwracają uwagi zanadto, jakimi środkami kto osiąga samorealizację. jeżeli tylko jest możliwe osiągnięcie jej za pomocą tych środków. Dla wielu osób synonimem terminu mistycyzm będzie duchowość czy ścieżka medytacyjna. Samorealizacja, realizacja Boga, oświecenie, nirwana, wyzwolenie i tak dalej. Stan wolności od uwarunkowań, wolności od identyfikacji ze swoim ciałem, z umysłowością, emocjonalnością, pełnionymi rolami, otaczającym światem, pozwalający na niczym nieuwarunkowane doświadczenie obecności. Przez niektórych mistyków określane jako obecność w Bogu, a przez innych jako doświadczenie siebie lub doświadczenie jedności, niedualności. Czym jest ścieżka duchowa, którą podążam i której nauczam? Otwarta droga. Otwarta droga to ścieżka mistyczna, medytacyjna, wywodząca się z głębi nauczania jednego z najwybitniejszych mistyków Indii, Hazrata Inayata Khana, twórcy doktryny tzw. sufizmu uniwersalnego, a zatem w wolnym tłumaczeniu uniwersalnej drogi do samorealizacji, który to narodził się w połączeniu wpływów tradycyjnego sufizmu Ansari, Ghazali, Ibn Arabi, Rumi, Gilani, tradycji wedyjskiej, szczególnie Advaita Vedanty oraz osobistej mistycznej inspiracji Inayata Khana. Otwarta droga przekazuje głębie tradycyjnych narzędzi i idei medytacyjnych w sposób zrozumiały współcześnie i dostosowany do aktualnego kontekstu. W ramach otwartej drogi w pełni respektujemy osobisty światopogląd osoby podążającej ścieżką medytacyjną, dostosowując do jej potrzeb odpowiednie narzędzia. Mistycyzm otwartej drogi ma swoją psychologię, naukę o umyśle, jego ograniczeniach i sposobach ich przezwyciężania oraz metafizykę, jak również zasób różnego rodzaju narzędzi, które wspierają adepta na drodze do samorealizacji. Między innymi praktyki etyczne, pracę z ciałem i jego świadomością, modlitwę, jeśli jest zgodna z czyimś światopoglądem, introspekcję, koncentrację, medytację uważności, medytację, w niektórych przypadkach także medytację z mantrą. W ramach otwartej drogi kierujemy się mistycznymi ideałami miłości, harmonii i piękna. Stąd najbardziej cenionym wątkiem praktyki jest kultywowanie miłości. Jak pisał Rumi, bądź pozdrowiona, miłości, słodkie szaleństwo. Leczysz nasze wszystkie słabości, jesteś lekarzem dla naszej pychy i zarozumiałości. Jesteś naszym Platonem i Galenem. Podejście do religii. Otwarta droga wynika z uniwersalnego sufickiego nauczania Hazrata Inayata Khana, który mówił o jedności ideałów religijnych na poziomie mistycznym. Otwarta droga nie jest związana ze żadną konkretną religią. Szanuje jednak dorobek każdej z nich. Widzimy mistyczne nauczanie, które jest sednem otwartej drogi, jako esencję każdej tradycji religijnej, wokół której powstawała pewna kulturowa i społeczna nadbudowa. Bliskie nam są słowa Rumiego, który stwierdza: nie wyznaję żadnej religii, moją religią jest miłość, moją świątynią jest każde serce. Jak również przywołany poniżej tekst Ibn Arabiego. Moje serce zawiera w sobie każdą formę, zarówno pastwisko dla gazeli, jak i klasztor chrześcijańskich mnichów. Jest świątynia dla wyznawców bożków i święty ołtarz dla pielgrzymów. Jest tablica Tory, są sury Koranu. Podążam za religią miłości i idę tam, gdzie zawiedzie mnie jego wielbłąd. To jest prawdziwa wiara. To jest prawdziwa religia. Wśród podążających otwartą drogą są zarówno wyznawcy jakiejś religii, jak i osoby, które nie czują przynależności do żadnego kościoła. Są ci, którzy czują potrzebę rytuału religijnego i ci, którzy odrzucają wszelkie rytuały zewnętrzne. Teiści i agnostycy, a czasem nawet i ateiści, którzy oczywiście podążają raczej za tak zwanymi świeckimi formami medytacyjnymi otwartej drogi i są zainteresowani aspektem psychologicznym praktyki. Zapewne jednak najczęściej adeptami otwartej drogi są osoby o poglądach agnostycznych lub teistycznych, lecz bardziej uniwersalnych, widzące różne tradycje religijne i duchowe na równi. Podejście do życia rodzinnego i zawodowego. Dla adepta otwartej drogi istotne jest odnalezienie harmonii w życiu wewnętrznym, praktyka medytacyjna, doświadczenie mistyczne i w życiu zewnętrznym, życie rodzinne, zawodowe, relacje społeczne i tak dalej, jak również utrzymywanie harmonii między jednym i drugim. Doświadczenia rodzinne czy zawodowe przekładają się według nas na rozwój duchowy, tak jak postęp na ścieżce duchowej, na lepszą jakość życia wśród ludzi i potencjał zawodowy. Z perspektywy nauczania otwartej drogi, przed wstąpieniem na ścieżkę duchową, warto wypełnić swoje zobowiązania rodzinne, zawodowe i tym podobne. Inaczej będą one stanowić bagaż, który uniemożliwi podróż mistyczną. Osoby podążające ścieżką medytacyjną nie są ani oderwane od życia, ani nadmiernie poważne. Jak zauważa Hazrat Inayat Khan, mędrcy żyją pośród wszystkich istot tego świata i nie są nieszczęśliwi. Ten, kto kocha wszystkich, nie może być nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy jest ten, kto patrzy na świat z pogardą, nienawidzi innych ludzi i sądzi, że ich przewyższa. Natomiast człowiek, który ich kocha, myśli jedynie, że przechodzą przez ten sam proces, do którego końca sam dotarł. Stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. Każdego dobrego narzędzia, także medytacji, możemy użyć do niewłaściwych celów. Dlatego warto pamiętać, że podążanie ścieżką medytacyjną ma wspierać stawanie twarzą w twarz z rzeczywistością, jakkolwiek trudna by była, a nie ucieczkę. Temu między innymi służy wsparcie nauczyciela, który prowadzi osobę podążającą otwartą drogą. Ponieważ nauczyciel nie jest psychoterapeutą, w przypadkach wymagających pomocy o innym charakterze będzie zachęcał osobę potrzebującą do kontaktu ze specjalistą w zakresie psychoterapii lub lekarzem. Nauczyciel i jego rola. Ibn Arabi powiedział: ludzie myślą, że szejk, nauczyciel, powinien dokonywać cudów i manifestować oświecenie. W rzeczywistości powinien on jedynie posiadać wszystko to, co potrzebne jest uczniowi. Nauczyciel jest istotnym elementem w tradycji mistycznej. Jest nośnikiem nauczania, nośnikiem mistycznego przesłania. Ni mniej, ni więcej. Zrozumiejmy się dobrze. Ścieżka mistyczna jest ścieżką indywidualną. Każdy uczeń podąża nią sam. Nauczyciel nie może go wyręczyć, jednak pomoc i wsparcie, które może zaproponować uczniowi na pewnych etapach, mogą być kluczowe. Nauczyciel wspiera ucznia w procesie odwarunkowywania się. Podsuwa narzędzia, pomaga zrozumieć kontekst, zwiększa poczucie bezpieczeństwa w trakcie kryzysów. Jest w pewnych sytuacjach swego rodzaju lustrem. Należy jednak pamiętać, że proces uczenia się w ramach otwartej drogi ma prowadzić do tego, że uczeń będzie coraz bardziej samodzielny. Nie tylko w sensie niepodatności na zewnętrzne wpływy, także coraz bardziej samodzielny w relacji ze swoim nauczycielem. Co oczywiście nie wyklucza poszanowania tegoż. Zwiększająca się samodzielność jest najdoskonalszym kryterium oceny, czy proces praktyki pod czyimś kierunkiem zmierza we właściwą stronę. Szkoła i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Istotą otwartej drogi nie jest funkcjonowanie w roli organizacji społecznej, a zatem jej nauczyciele nie zabiegają o większą liczbę członków. Istotą otwartej drogi jest pełnienie funkcji szkoły i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Każdy, kto odczuwa potrzebę, może po prostu skorzystać z tego, co jest dostępne. Bogactwa nauczania mistycznego. Być może po niedługim czasie zdecyduje się ruszyć dalej. A może zechce pozostać dłużej na tej drodze i wdrażać rezultaty przeprowadzonych eksperymentów. Jeżeli ktoś czuje się szczególnie związany z otwartą drogą i swoim nauczycielem, może wybrać inicjację, która jest skromnym rytuałem przejścia, symbolizującym porzucenie zewnętrznego postrzegania świata i wejście na ścieżkę w ramach szkoły wewnętrznej, otwartej drogi. To jednak osobista decyzja adepta, która nie jest wymagana do otrzymania przewodnictwa nauczycieli i instruktorów otwartej drogi. Otwarta droga, a eklektyzm. Na ścieżce medytacyjnej możemy spotkać się z otwartym podejściem, ale zdarza się również niemądry eklektyzm. Warto pamiętać, że otwarte podejście do ścieżki mistycznej nie polega na sklejaniu kilku czy kilkunastu dobrych technik lub podejść, albo ich elementów. To, czego poszukujemy na otwartej drodze, to zrozumienie potrzeb i światopoglądu adepta, by wesprzeć go w jak najbardziej naturalnym procesie rozwoju. Pamiętając o celu praktyki, dobieramy stosowane metody i techniki do indywidualnych potrzeb. Mistyczne idee otwartej drogi ilustruje jej symbol, wywodzący się z emblematu uniwersalnych sufich. Jak pisze Hazrat Inayat Khan, symbol sufich jest ilustracją kilku ezoterycznych koncepcji. Główny element tego symbolu reprezentuje mistyczne dostrojenie serca jako naszej wewnętrznej boskiej świątyni. Dwa skrzydła wyrastające z tego serca przedstawiają lot wzwyż, w którym ludzka miłość i boska miłość spełniają się na progu wyrzeczenia się egoizmu i pychy. Półksiężyc w dolnej części serca, rogami do góry, z jego grą światłem, gdy się zmniejsza lub rośnie, przedstawia inspirujący obraz zdolności serca do ofiarowywania, jak również do podszytego pokorą i szacunkiem otrzymywania. Pięcioramienna gwiazda nad tym półksiężycem, jeden z najstarszych symboli przewodnictwa, ma przypominać o jasnym świetle wewnątrz nas, które nieustannie oświetla tęskniącemu sercu drogę w kierunku naszego boskiego przeznaczenia. Rozdział drugi. Etapy duchowej ścieżki. Pisanie o etapach duchowej ścieżki nie jest proste. Wszak to droga do wolności, czy jak to mówią sufi, droga powrotna do siebie. A na dodatek każdy z nas zaczyna z nieco innych powodów, w innym punkcie, z zestawem swoich uwarunkowań, w różnym wieku, w różnej sytuacji rodzinnej, zawodowej, życiowej i tak dalej. Jednak są pewne ogólne prawidłowości wspólne dla wszystkich, które pozwalają naszkicować pewną strukturę, pewien ogólny szkielet. Przede wszystkim, gdy spojrzymy z szerszej perspektywy na duchową ścieżkę, to widać wyraźnie jej dwa aspekty. Psychologiczny, wglądowa wiedza o umyśle, jego ograniczeniach, ale i potencjale, jak również o sposobach osłabiania go czy likwidowania tych ograniczeń i wykorzystywania owego potencjału na drodze do osobistej i duchowej wolności. oraz metafizyczny, który objawia się w doświadczeniu niczym nieuwarunkowanej obecności, o której więcej w dalszej części tekstu. Ponieważ zarówno mistyczna, medytacyjna psychologia, jak i metafizyka nie zajmują się spekulacjami na temat swoich przedmiotów, a raczej praktyką, to można by powiedzieć, że każdej z tych dziedzin jest przyporządkowany określony typ treningu. Dlatego też możemy wyróżnić na duchowej ścieżce trening etyczno-psychologiczny. Dla mistyka nie ma rozwoju psychologicznego bez rozwoju moralnego i wzmacniania siły woli oraz trening duchowy. Trening etyczno-psychologiczny obejmuje przede wszystkim dwa elementy. Trening przeżywania i trening etyczny. W treningu przeżywania chodzi generalnie o nauczenie się przyjmowania z akceptacją pojawiających się w nas przeżyć, o zrezygnowanie z wypierania ich, odcinania się od nich, nazywania ich i oceniania, ale i zidentyfikowania się z przeżyciami. Po prostu pojawiające się doświadczenia uczymy się przeżywać takimi, jakie są. Trening etyczny wiąże się z uruchamianiem uważności różnych aspektów i dziedzin swojego życia, tak, by zrozumieć, co jest dla nas wartością, co jest dla nas naprawdę ważne i uczyć się być spójnym z tym. Trening duchowy jest również istotny, choć oczywiście doświadczenia metafizycznego nie da się wytrenować. Można jednak oczyścić umysł, oczyścić się energetycznie, tak by otworzyć się na owo doświadczenie obecności. Sufi nazywają je fana i baka. Fana można by przetłumaczyć jako anihilacja, nieistnienie lub rozpuszczenie. Oczywiście chodzi o porzucenie swojej identyfikacji z ciałem, z emocjonalnością, z umysłowością, z rolami, które się pełni, a do tego mówi się o trzech kulminacyjnych aspektach rozpuszczenia. Fana. Rozpuszczenie poszukiwania w odnalezionym, rozpuszczenie widzenia w dostrzeżonym oraz rozpuszczenie poznania w poznanym. Z tak rozumianego fana wynika bezpośrednio baka, czyli niczym nieuwarunkowane, pełne wewnętrznego spokoju, pogody ducha i miłości, doświadczenie absolutnej, boskiej obecności. O fana i baka można mówić, gdy owo doświadczenie jest trwałe, a gdy jest chwilowe, trwa na przykład 5 sekund, 5 minut czy 2 godziny, to mówi się o tak zwanym momencie metafizycznym. Oczywiście, trzeba pamiętać, że aby nastąpiło rozpuszczenie w formie fana i baka, należy dzięki wcześniejszemu treningowi etyczno-psychologicznemu i duchowemu wypracować silną i zdrową osobowość. Bo inaczej z tym rozpuszczaniem będzie podobnie jak z rozpuszczaniem się w toksycznym związku. Trening duchowy można przedstawiać na różne sposoby. Na przykład grupując praktyki według ich sposobu działania. Jak to zrobiłem